Echo niesie, radio w lesie.
Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj ze mną pan Łukasz Fuglewicz ze Słowińskiego Parku Narodowego.
Witam serdecznie.
Styczeń już za nami, a w styczniu co roku odbywa się ptakoliczenie. I Słowiński Park Narodowy w tym roku wziął w nim udział i zorganizował właśnie takie liczenie ptaków na swoim terenie. Jak to wyszło?
Wyszło fantastycznie. Akurat to zimowe ptakoliczenie wpisało się w naszą akcję Ferii z Przyrodą. No i było zwieńczeniem 2 tygodni zajęć. Frekwencja dopisała, bo to było 15 uczestników, no i do tego 2 przewodników, to byłem ja i koleżanka Marysia. Także tą całkiem liczną grupką, taką warsztatową z lornetkami, wyszliśmy w teren. Pogoda była znośna, no i udało nam się zaobserwować kilkadziesiąt ptaków. Większość z nich rozszyfrowaliśmy, co to za osobnik, no więc to było 10 gatunków, takie w zasadzie dosyć standardowe, typu myszołów, sójka, dzięcioł duży, aczkolwiek widząc żywego ptaka, który w sposób naturalny żeruje, coś kombinuje, czasami odgadujemy, czy szuka pokarmu, czy się kręci, podglądamy go, zastanawiamy się, no i to jest fajne. Jak zwykle bywa, są to sytuacje też nieprzewidywalne, pojawia się ptak, to jest ułamek sekundy, mamy też aparat, robimy zdjęcie i potem rozszyfrujemy, czy to był pełzacz leśny, czy ogrodowy. U nas był leśny na przykład.
Tych gatunków jest oczywiście dużo, dużo więcej niż 10 w Słowińskim Parku Narodowym. Te ptaki są aktywne cały rok oczywiście. Najczęściej w tej chwili, jakie można zauważyć?
Zależy, gdzie pójdziemy. Przy zabudowaniach, no to mamy te ptaki związane z człowiekiem, ale też zalatujące z lasu, bo w zasadzie do granic samego parku jest blisko, więc przyleci kruk, przyleci ten myszołów, pojawi się w powietrzu. Latają również stada, klucze ptaków zimowych gości, czyli tutaj różnych gęsi czy łabędzi krzykliwych, tych, których nie widzimy w sezonie, potem od wiosny do jesieni.
Nie mylicie z naszym popularnym łabędziem niemym, którego bardzo często dokarmiamy gdzieś po parkach. Łabędzie krzykliwe to jest zupełnie inny gatunek.
Tak, jak sama nazwa mówi, one się odzywają, możemy je usłyszeć, dźwięki wydają lecąc lub żerując i to jest takie znamienne. No, mają też żółto-czarny dziób, też widząc je przez lornetkę możemy określić, a to jest właśnie ten łabędź. Możemy także wybrać się na spacer po plaży. Tam uświadczymy od jesieni stale śnieguły, więc tutaj i ten temat pobrzmiewa zimowy. Bardzo fajne ptaki.
Ta ich nazwa jest taka też zimowa bardzo. Dlaczego? Czym one się charakteryzują?
To znaczy sporo ptaków przylatuje do nas z północy, z wschodu, czyli z tych takich chłodniejszych stref. No, są biało ubarwione, chociaż jeszcze mają wiele wstawek, trochę brązów, takich ciapek, więc no, widząc je z bliska i kiedy raz już je rozpoznamy z atlasem, z lornetką, to potem w zasadzie one towarzyszą stale i można je nawet na oko tak zidentyfikować.
To są duże ptaki?
Nie, malutkie, właśnie wielkości potrzeszcza, trznadla, gila, wróbla.
Coś jeszcze z jakichś gatunków takich, którym możemy się dokładniej przyjrzeć o tej porze roku?
Są ptaki, które koczują, te, które znamy z wiosny, z lata, no i pojedyncze osobniki zostały. No i to może być zięba albo trznadel. I widzimy już teraz, czyli końcem stycznia, w lutym, że te ich piosenki się nieco zmieniają, że te zwrotki są już troszkę dłuższe. To też jest ciekawy aspekt wokalny, gdzie możemy poczuć nadchodzącą wiosnę, ale to nie będzie jutro, za tydzień, czasami może nawet nie za miesiąc, no bo jest to proces. I te ptaki tymi takimi delikatnymi oznakami typu zmiana szaty, tego upierzenia albo właśnie głosami pokazują to.
No właśnie, one się szykują już do rozpoczęcia godów, bo to przeważnie odbywa się początkiem wiosny. No a wiadomo, że zwierzęta kalendarzy nie mają, natomiast reagują bardzo na tą pogodę. A my tą pogodę mamy taką, no już właściwie chyba bardziej marcową niż styczniową, lutową.
Tak, chociaż ja bym tutaj jednak trzymał się tego kalendarza. Wydaje mi się, że zwierzęta mają jednak to tak głębiej wdrukowane. Oczywiście jest wiele takich pierwiosnków, że już dudnią dzięcioły, ale to nie znaczy, że wszystkie dzięcioły teraz będą dudniły. To są takie pierwsze oznaki. Ten właściwy okres dopiero przyjdzie i ta wiosna zresztą no, w głowie po prostu aż huczy od tych dźwięków. No, tego jeszcze w najbliższym miesiącu, dwóch miesiącach no, nie uświadczymy, ale coraz więcej jest tych oznak, no i one na siebie nachodzą. No i ptaki jakby dolatują, więc też jest ich coraz więcej, robi się ciekawie, choć w międzyczasie część po prostu wróci na swoje areały, w swoje siedliska macierzyste.
Niedługo również będzie organizowane wydarzenie Noc Sów i w tym roku Słowiński Park Narodowy przygotował więcej atrakcji niż zazwyczaj.
Tak, bo to nie będzie jedno wydarzenie, tylko trzy noce sów. No tu powinienem dodać, że generalnie organizatorem w Polsce są Ptaki Polskie. To jest takie stowarzyszenie, więc wymyśliło hasło, ideę i akcję. No i my się pod to podpinamy, no bo jest to w pewien sposób taki jakby gotowa formuła. Aczkolwiek każdy z nas, każdy z edukatorów Słowińskiego Parku Narodowego zrobi to na swój sposób, w swoim miejscu. Czyli mamy koleżankę Marysię, dobrze znaną, która co roku organizuje Noc Sów i w Czołpinie będzie zapewniała atrakcje zarówno w lokalu, w budynku muzeum, jak i w terenie. Krótka taka wizja na słuchy i prezentacja. Poszerzamy to, czyli to był 10 lutego, kolejne spotkanie 17 lutego, również piątek, również 18 z koleżanką Michaliną w Rąbce bądź w Łebie, bo te miejsce ustalimy i będzie podane, tam dowiemy się czegoś, ale tak z jej punktu widzenia, czyli bardziej takie warsztaty laboratoryjne, uzbrojeni w szkło powiększające, w mikroskop czy w binokular, przyjrzymy się, co znajduje się w wypluwce, co sowa zjadła.
Te wypluwki były obecne już rok temu podczas Nocy Sów z Marysią Machurą i faktycznie to przyciągało bardzo dużo uwagi uczestników, bo w tych wypluwkach znajduje się cały zapis tego, co sowa robiła.
Tak, no jeszcze trzeba umieć rozwikłać to, ale faktycznie można tam znaleźć rzeczy niebywałe, no i one otwierają też ten świat trochę nauki, pozwalają poznać coś takiego niepoznanego.
No właśnie, bo w wypluwkach znajdują się na przykład czaszki myszy i one są trochę przerażające, ale z drugiej strony no to jest natura. Ale też to jest ciekawe, że właściwie możemy dowiedzieć się, co sowa jadła. No dobrze, jeszcze będzie trzecie spotkanie.
Tak, to spotkanie poprowadzę ja. 24 lutego, też piątek 18, w filii Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Rowach. To będzie bardziej nastawione na kilka akcentów, czyli w budynku, krótka prelekcja, prezentacja, stoisko edukacyjne, jeżeli przyjdą też młodsi uczestnicy, ale jak najbardziej każdy będzie mógł się czegoś dowiedzieć poprzez wykonanie pewnego zadania. No i przed samą filią taki krótki warsztat, jak nasłuchiwać, jak tropić. Może nie będziemy sów prowokowali, to jest też miejsce, gdzie one no, nie odzywają się, nie słyszeliśmy ich jeszcze, blisko jest morze, często po prostu te głosy mogłyby być zaburzone, ale kto wie.
Dlaczego Noc Sów odbywa się właśnie o tej porze roku?
Odbywa się w różnych porach roku, to może być luty, marzec, kwiecień. Organizator jakby tą porę sugeruje, no bo widzimy też, że aktywność, kalendarz sów jest zmienny, bo należy go dopasować do konkretnego gatunku, no i podczas gdy zima należy do puchacza, potem przedwiośnie do puszczyka, wiosna do pójdźki. Każda sowa ma swój taki czasookres, kiedy jest najbardziej aktywna, kiedy ma gody, kiedy składa jaja. Te sowy można usłyszeć przez większą część roku, tak na przełomie zimy i wiosny chyba najlepiej, ale potem wczesną jesienią znowu następuje wzrost aktywności głosowej. No i jeżeli ta zima jest taka łagodna, sprzyjająca, to grudzień, styczeń jak najbardziej też się odzywają.
Czy podczas tych zajęć, bo są one rozciągnięte na trzy weekendy, trzy piątki, czy warto przyjść na każde spotkanie? Na każdym spotkaniu dowiemy się trochę trochę czegoś innego?
Jak najbardziej, bo każdy z nas ma inne doświadczenia. Wprawdzie trudno nas nazwać jakimiś super sowiarzami. Po prostu interesujemy się przyrodą, no i uważamy, że jest to ciekawy, intrygujący temat. Chcemy jakby pokazać to z naszej perspektywy. Ja mogę zdradzić, że moje spotkanie będzie na kanwie twórczości Joe Stempla Lewisa. To jest taki autor znany w Polsce, aczkolwiek jego sekretne życie słów nie zostało jeszcze przetłumaczone. Także uraczę Państwa właśnie takimi ciekawostkami, które w Polsce jeszcze nie wybrzmiały. No i dlatego też warto się pojawić, czy u mnie, czy właśnie u koleżanek. Jeżeli mogę coś jeszcze dodać, zasugerować, bo część osób może być niecierpliwych, część nie wpasuje się w termin, to w każdym momencie możemy skorzystać z narzędzia, którym jest taki portal Xenocanto międzynarodowy, na którym możemy posłuchać głosów w zasadzie wszystkich ptaków świata, które zostały nagrane, ale słów. Dzisiaj nawet sprawdziłem, wpisałem puchacz. No tutaj posługujemy się łaciną, czyli bubo, bubo. No i mogłem zobaczyć mapę świata, gdzie one się odzywały, o której godzinie, w jakim terminie, kto nagrał. Takie odgłosy możemy nawet sobie ściągnąć, odsłuchiwać i uczyć się. Czy to samica się odzywała, czy samiec, czy z pokarmem, czy nawoływał. Dlatego możemy też podszlifować swoje umiejętności, właśnie wyczulić się na te głosy, poznać je, używając właśnie takiego narzędzia nauki i dzielenia się materiałem.
No właśnie, czyli możemy sobie to puścić jeszcze przed wizytą w Słowińskim Parku Narodowym, albo jak już się wyszkolimy, już będziemy ekspertami po tych 3 spotkaniach, to możemy edukować swoje otoczenie i dla przykładu pokazywać właśnie te dźwięki, które możemy sobie puścić w zaciszu domowym. Zapraszamy do Słowińskiego Parku Narodowego 10, 17 i 24 lutego. Dziękuję panu bardzo za wizytę w studio.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Echo niesie, radio w lesie.